Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów.
Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu
serdecznie zapraszają na audycję
Dar i Tajemnica.
Zapraszamy!
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Jak rosną zastępy i duch twój się budzi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Klerek Pryskawiec i jak w każdy czwartek miesiąca serdecznie zapraszam na naszą klerycką audycję Dar i Tajemnica. Tym razem troszkę inaczej niż zawsze, bo jest ze mną już od razu mój współbrat.
Szczęść Boże, Tomasz Walkowiak z diecezji poznańskiej.
Właśnie, z diecezji poznańskiej. Zaprosiłem mojego współbrata, aby od początku zacząć od jednego ważnego wydarzenia, a nawet historycznego wydarzenia, gdyż w naszym tutaj archidiecezji poznańskiej, blisko naszego domu seminaryjnego, miało miejsce sakra biskupa, już nawet arcybiskupa i nuncjusza apostolskiego Madagaskaru, księdza Tomasza Grysy. Tomasz, opowiedz, jak wyglądało to wydarzenie tutaj w diecezji, gdyż no my jako klerycy też jeszcze diecezji kaliskiej nie uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu, gdyż datą sakry był 1 listopada, a więc wszystkich świętych, gdyż każdy z nas udał się na nasze parafie wtedy, ale wy jako cała tutaj strona poznańska byliście na tym wydarzeniu wraz z naszym ceremoniarzem, który akurat jest z Kalisza. Opowiedz, jak to było.
Niewątpliwie, tak jak mówisz, jest to wydarzenie historyczne. Takie rzeczy raczej nie powtórzą się za naszego życia, że nuncjusz jest z naszej diecezji, z archidiecezji poznańskiej. Człowiek, który wzrastał w tych murach, w tym seminarium, chodził tymi samymi ścieżkami co my, także jest to wielka duma na pewno dla naszej diecezji. Sam czuję pewien zaszczyt, że właśnie z naszego domu wyszedł ktoś tak mądry, tak dobry, że może być nuncjuszem, bezpośrednim współpracownikiem Ojca Świętego na Madagaskarze. Data była faktycznie trudna, bo zwykle ten czas przeżywa się w domu, w zadumie, nad grobami naszych bliskich zmarłych, patrząc na to, że kiedyś razem wszyscy spotkamy się w niebie i wszyscy będziemy święci. No jednak wyglądało to zupełnie inaczej. Całość była bardzo piękna. Muszę powiedzieć, że, i chcę to powiedzieć, że uczestnictwo w tym wydarzeniu na pewno pokazało mi wymiar powszechny Kościoła. Jak jesteśmy na co dzień w pewien sposób ograniczeni do myślenia w ramach diecezji, takiego kościoła lokalnego, tam było wyczuć taką powszechność. To, że jesteśmy jednym wspólnym kościołem i przez samo uczestnictwo tak wybitnych osób, jak ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który był głównym konsekratorem księdza arcybiskupa Tomasza, z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim i księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim byli to współkonsekratorzy. Było też mnóstwo zaproszonych gości, czy to z Reykjaviku, czy z Korei, czy właśnie z samego Madagaskaru, do którego ksiądz arcybiskup Tomasz będzie posłany. Była pewna trudność z tym związana, ponieważ msza święta była w języku łacińskim, choć przez to właśnie ten wymiar wspólnotowości jak najbardziej się okazywał. Całość przebiegła bardzo spokojnie, co ucieszyło mnie osobiście, jeżeli mogę się podzielić, to, że kolejna część była w naszym domu, w arcybiskupim seminarium duchownym w Poznaniu, gdzie ksiądz Tomasz przyjmował życzenia, a później wszyscy razem mogliśmy usiąść do stołu, trochę się posilić.
Bardzo serdecznie dziękuję, że właśnie podzieliłeś się tą radością. Myślę, że to właśnie ta trudność była bardzo ciężka pod tym względem, że cała liturgia święceń, nie tylko Eucharystia, była w języku łacińskim, no co oczywiście my tutaj nie mieliśmy doświadczenia jeszcze nigdy, że na pewno szczególnie zmagali się ceremoniarze, ale nie tylko, bo każdy, kto jakąś posługę pełnił, no to musiał dobrze wyczuć ten moment, zrozumieć, kiedy ma też podejść, ale to właśnie tak jak ty mówisz, nadało tej powszechności i to jest też piękne, myślę, doświadczenie. Ponadto jeszcze mieliśmy wielki zaszczyt, że mogliśmy później, troszkę już kiedy wszystkie emocje, wszystko ucichło po tym całym wydarzeniu, na spokojnie, może to źle brzmi, bo to jest bardzo wielka ranga, ale mogliśmy gościć księdza arcybiskupa Tomasza w naszym domu, który spotkał się z nami podczas środowej Eucharystii. Tomasz, jeszcze raz poproszę Cię, przybliż to wydarzenie.
Bardzo dziękuję, że mogę się podzielić tym, bo było to niesamowite szczęście. Obecność księdza arcybiskupa Tomasza w naszym domu pokazała nam właśnie to, o czym też mówiłem wcześniej, że jesteśmy z tego samego środowiska i tak jak ksiądz rektor Jan Frąckowiak na początku mówił, gościmy księdza arcybiskupa, ale on tak naprawdę jest u siebie. Bo też właśnie kończył seminarium poznańskie. Zostawił kilka ciekawych myśli, którymi chętnie się podzielę, żebyśmy byli wierni w takich małych rzeczach, prostych rzeczach dnia codziennego, naszym obowiązkach, takich prostych, jak to właśnie pograbienie liści, czy wyrzucenie śmieci, czy wierność w nauce, co nie zawsze jest proste. Też podkreślił, żeby nie bać się tracić czasu. Nie bać się tracić czasu dla Pana, bo w sumie dla Niego tu jesteśmy i całe życie powinno być nasze zespolone z Nim. To jest, myślę, cenna myśl. Tak, to jest coś, co wpłynie na moje dojrzewanie tutaj, na moją formację do prezbiteratu, ponieważ często można szukać jakichś rzeczy, które są daleko i wysoko, a życie składa się jednak z tych właśnie małych drobnostek i Pan Bóg, myślę, będzie nam błogosławił, bo jak będziemy wierni w rzeczach małych, to też w tych dużych rzeczach będziemy razem z Nim. Po mszy świętej udaliśmy się wszyscy na refektarz, aby coś zjeść. Przede wszystkim móc porozmawiać i zadać pytania księdzu arcybiskupowi. Podzielił się z nami bogatą pracą swoją jako dyplomaty Stolicy Apostolskiej. Mogliśmy porozmawiać o tym właśnie, jak się pracuje przy ONZ, czy w takich miejscach trudnych jak Jerozolima. Też ksiądz arcybiskup opowiedział nam, jak to tam wygląda i podkreślił, że Ewangelia i krzyż to są rzeczy, którym jest cały czas wierny i Kościół nie zawsze może znaleźć miejsce na jakieś konsensusy, co jest piękne i uczy tego, żeby zawsze być wiernymi Ewangelii.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci, Tomek, bo naprawdę wyciągłeś taką esencję tego wszystkiego i myślę, że dobrze to podsumowałeś. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Również w tym miesiącu nie zabrakło różnych spotkań, czy to z kapłanami diecezji różnych, czy to właśnie z Poznania, z Bydgoszczy i z Kalisza, gdyż jak już nieraz wspominałem, w każdy czwartek gościmy jakiegoś kapłana, który opowiada nam o kapłaństwu, jak to wygląda z ich perspektywy, w sensie takim, jak to ksiądz rektor często wspomina, co gra w sercu kapłańskim, czy o swoim powołaniu, czy o swoim doświadczeniu, abyśmy jeszcze głębiej przybliżali się do kapłaństwa, ale też jedno z takich większych wydarzeń, w którym ja wraz z 5 moimi braćmi mogłem uczestniczyć, było już bardzo medialne wydarzenie, które już od nieraz pewnie słyszeliście, a mianowicie wydarzenie związane z peregrynacją relikwii błogosławionego Karola Kutisa. Również i my mogliśmy uczestniczyć podczas festiwalu Tratwa w Kaliszu i tam też również pomagać oraz być, czuwać nad całą rzeczywistością, ale szczególnie czuwać właśnie przy relikwiach, przy tym młodym błogosławionym, przy tym, który mimo tego swojego młodego wieku wniósł tak wiele w cały Kościół powszechny, co też właśnie wiąże się z poprzednią już audycją, poprzednim wątkiem, bo jak widzimy, cały czas on wnosi swoje. Peregrynując nawet po Polsce, przybliża wiele młodych serc, gromadzi wiele młodych serc przy nim, ale on prowadzi do Jezusa. Prowadzi do tej Eucharystii, którą często powtarzał. Eucharystia z autostradą do nieba. Też bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć. Nie będę już jakoś mocniej przybliżał tego tematu, gdyż nieraz już był poruszany nawet na antenie tutaj. A chciałbym dzisiaj jeszcze poruszyć jeden taki temat, wątek. A nawet trochę cofnąć w historii się, a mianowicie do wakacji i opowiedzieć o jednym pięknym doświadczeniu wakacyjnym, które wydarzyło się w sercach moich braci. Ale o tym już za chwilę. Witam serdecznie teraz moich współbraci z 3 różnych diecezji, ale z 2 różnych doświadczeń. Ale o tym za chwilę. Chłopacy, przedstawcie się.
Wiktor, diecezja kaliska.
Franciszek, archidiecezja poznańska.
Kamil, diecezja bydgoska.
tak jak wspomniałem, 3 różne decyzje, 2 różne doświadczenia, takie w nieznane podróże, w nieznany cel, bo wtedy jeszcze tam nie byliście, chociaż cel był jeden, ale nieznana droga, nieznana przygoda i nieznani ludzie. O co chodzi? Zapraszamy, żebyście podzielili się waszym bogatym doświadczeniem wakacyjnym. Kto z was pierwszy? Wiktor.
Muszę przyznać, że Piotrek zadał dość trudną zagadkę. Gdybym nie wiedział, o co chodzi, to sam miałbym problem, żeby odgadnąć, o czym mówił. Wspólnie właśnie z Frankiem i Kamilem możemy powiedzieć, że te wakacje przyniosły nam takie doświadczenie pielgrzymki do Santiago de Compostela w Hiszpanii, sanktuarium świętego Jakuba. Czyli byliśmy na tak zwanej drodze jakubowej, Camino, i właśnie mogliśmy pielgrzymować do tego miejsca. No, było to na pewno doświadczenie, które przeżyliśmy w bardzo zróżnicowany sposób. Ciężko jest je tak opowiedzieć, jakoś streszczając w jednym bądź dwóch zdaniach, ale myślę, że to było takie głębokie doświadczenie wewnętrzne, pewnych takich pewnie rekolekcji, jakieś spotkania się z Panem Bogiem i też z bardzo dużą liczbą ludzi. Ja byłem na Camino razem z Frankiem i jeszcze trzema innymi klerykami i jednym księdzem i właśnie no, byliśmy taką grupą, która no, trzymała się razem, chociaż też były takie momenty, kiedy mogliśmy bardziej może pielgrzymować w pewnej ciszy, odosobnieniu, kiedy potrzebowaliśmy tego czasu. No i było to właśnie takie przeżycie przede wszystkim pielgrzymki do miejsca świętego, do miejsca uświęconego modlitwą ludzi i też właśnie takiego spotkania się z Panem Bogiem w tych trudach, pięknych widokach i krajobrazach Hiszpanii, które no były nieznane, tak jak na Jasną Górę pewnie wiemy, jak droga prowadzi i może nieraz już ją przemierzaliśmy, tak no ja miałem takie doświadczenie, że to jest właśnie pewne pójście w nieznane, w innych warunkach klimatycznych na pewno, zróżnicowanie terenu też było bardzo duże, ale właśnie to było takie też myślę zaufanie Panu Bogu, że w tym trudzie, temperatury i wszystkiego też On dopomoże, bo to On jest tym, który jest sensem tej wędrówki i który nas wspomaga, więc no właśnie, tak zaczynając ten temat, to bym tyle powiedział i chłopacy też może się wypowiedzą.
No właśnie, bo jasno nie wybrzmiałeś, że jest to wędrówka piesza, więc wędrowaliście pieszo, wędrowaliście trochę kilometrów. Franek, ty szedłeś z Wiktorem. Powiedz, jak wyglądało to z twojej perspektywy, bo Wiktor powiedział, że nie da się tego ująć w kilku słowach, w kilku zdaniach.
Rzeczywiście jest to wyjątkowa przygoda, myślę. I kilka takich uwag może do tego wędrowania, ponieważ byliśmy troszkę ograniczeni czasem, ilością dni pobytu. I wpadliśmy, im bliżej już któregoś dnia byliśmy celu, to wpadliśmy na taki pomysł, żeby jednego dnia nadrobić jak gdyby troszkę trasy i przejść nieco więcej kilometrów. Mianowicie mieliśmy pomysł, żeby przejść jednego dnia dłuższy odcinek składający się jak gdyby z dwóch, co rzeczywiście było bardzo ciekawe, ponieważ okazuje się, że najlepiej jest pielgrzymować wczesnego rana, mniej więcej gdzieś do południa. Ten jeden dzień przedłożył nam się trochę na popołudnie i to rzeczywiście wtedy było bardzo ciekawe i wtedy chyba taka największa ofiara całego tego pielgrzymowania została poniesiona, ponieważ nagle okazuje się, że wszystkie przydrożne budki, gdzie można było kupić wodę, wszyscy znikają z tych szlaków, szlak robi się zupełnie pusty, tak jak do południa jest na nim pełno pielgrzymów i nawet jeśli się idzie w ciszy, to cały czas się mija jakąś osobę albo nawet całe grupy, to tak nagle się okazuje, że po tym południu tam nikogo nie ma. Idzie się przez tą Hiszpanię, przez te lasy, łąki, różne wyżyny i nie ma nikogo. I rzeczywiście żar ogromny się leje z nieba, bardzo się robi gorąco i w tym momencie chyba najbardziej się ma takie poczucie, że rzeczywiście wtedy tego ciężaru, którego się niesie w tym pielgrzymowaniu, to myślę, że z mojego doświadczenia to właśnie był ten moment tych 50 kilometrów.
No właśnie, dokładnie. To jest troszkę już inna kultura, trochę inne doświadczenie, gdyż u nas by nie było problemu spotkać otwarty sklep, myślę, w godzinach południowych, co w tamtych warunkach jest no, niemożliwe. To chłopacy, ile kilometrów szliście? I też, czy jaka jest natura do końca, że powinno się właśnie iść w ciszy, czy nie? Bo w sumie ja do końca tego nie wiem, bo jeszcze nie byłem na Camino, nie miałem takiego doświadczenia. Jak wy może wiecie, jak to powinno być.
My przeszliśmy około 120 kilometrów. Tak, i to zależy tak naprawdę od tego, ile kto chciałby pójść na tym Camino. Spotkaliśmy osoby, które aż z samej Francji zaczynały tą drogę jakubową i miały już w nogach, nie chcę teraz skłamać, ile kilometrów, ale powiedzmy 2 tygodnie wędrówki. Więc rzeczywiście to tak naprawdę zależy od tego, ile człowiek chce poświęcić, myślę, czasu na to wędrowanie i też pewnie jakie intencje niesie ze sobą. Ale właśnie jest pewne zróżnicowanie, jeśli chodzi o tą ciszę, wracając do tego tematu, no to też jest wybór człowieka. Czy chce na przykład iść samemu, czy może w jakiejś dwójce, myślę, że to jest zawsze bezpieczniej jednak, ale właśnie czy zachowywać tą ciszę, jakieś takie bardzo skupienie modlitewne przez cały czas, czy może jakoś ten czas różnicować, bo też te rozmowy, które przynajmniej z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, w szlaku się wywiązywały, też były bardzo ciekawe, bo tam są ludzie z całego świata. Spotkaliśmy Nika ze Stanów Zjednoczonych, z którym dość sporo rozmawialiśmy, czy właśnie ludzi z Hiszpanii, czy też Polaków, którzy gdzieś tam na trasie się ujawniało, że gdzieś złapaliśmy, że my tu rozmawiamy po polsku, oni też, więc rzeczywiście no, zależało też od tego, jak ktoś chce to przeżywać też, czy idzie w może takich pobudkach właśnie religijnych, pielgrzymkowych, czy czysto takich sportowo sprawdzających siebie, bo właśnie ta trasa jest tak trudna, można powiedzieć, do przejścia też, nie?
No właśnie, liczy się głównie intencja oraz cel, ale z tego, co słyszałem, to że nawet z Polski, jeżeli się nie mylę, też szlak prowadzi na Camino. Chłopacy, widzę, tutaj mi kiwają, potwierdzając. Ale teraz Kamil. Specjalnie troszkę zrobiłem przerwy, pozwoliłem chłopakom pierwszy się wypowiedzieć, gdyż, tak jak już wspomniałem, były to dwie różne przygody, gdyż ty pielgrzymowałeś w innej grupie czy oddzielnie. Podziel się swoim doświadczeniem.
To może tak myślę, że warto zacząć od tego, że to ta pielgrzymka to było dla mnie spełnienie marzeń. Faktem, że tylko rok mogłem marzyć o tym, bo tak szybko to jakoś się udało spełnić. Wyruszyłem z Oviedo z pielgrzymką z diecezji bydgoskiej z księdzem Wojciechem Ciołkiem. I szliśmy szlakiem Camino Primitivo, najstarszym szlakiem, a jednocześnie jednym z takich najtrudniejszych, tak mówi opinia, ja to było moje pierwsze Camino, więc nie mam porównania. Szliśmy 11 dni, 320 km. W pierwszym miejscu, gdzie spaliśmy, właściciel albergue, Publico, powiedział, że Polako, you are crazy, bo szliśmy w 28 osób aż, a miejsc noclegowych było tylko 14, także trzeba było szukać dla innych noclegu. To było, miałem też tą możliwość, że dzięki temu, że szliśmy taką dużą grupą, to miałem możliwość właśnie iść czasem samemu, a czasem dzieliliśmy się na mniejsze grupki. To było bardzo indywidualnie i zależało od takich indywidualnych preferencji. Ja parę dni, przyznam się, szedłem sam. Na początku się bardzo bałem, bo bałem się, że się zgubię, a ja mój angielski jest dosyć słaby i hiszpańskiego w ogóle nie znam. Ale rzeczywiście szedłem i okazało się, że te żółte strzałki, które wskazują drogę, były tak bardzo, bardzo dokładne, a zawsze jakiś Hiszpan służył pomocą. Często porozumiewaliśmy się na migi, albo jak widział, że idzie pielgrzym, to nieraz miałem taką sytuację, że ludzie za mną krzyczeli i mówili, że nie tędy droga, Camino, i wskazywali, którędy mam iść. Dla mnie też to było takie wyjątkowe doświadczenie, bo właśnie idąc samemu doświadczyłem też takiej swojej słabości, a jednocześnie takiej obecności Pana Boga. Oczywiście dopiero wtedy, kiedy się zmęczyłem, kiedy byłem na granicy jakiejś swojej wytrzymałości, to wtedy ta moja modlitwa okazywała się tak naprawdę spotkaniem z Panem Bogiem w tych właśnie takich, powiedzmy, cierpieniach. Też doświadczyłem jeden taki dzień, kiedy szliśmy szlakiem Szpitalników, właśnie taki najstarszy odcinek. Doświadczyłem, że rano wyszliśmy, ja miałem tylko w bidonie litr wody i zawsze gdzieś na trasie były miejsca, gdzie można było się zasilić dodatkowo. Ten dzień szliśmy w górach od rana, taki zmęczony. Ja już na początku wypiłem praktycznie całą wodę i okazało się, że można mieć pieniądze, najszczersze chęci kupienia wody, czy można mieć bidon z filtrem. Ale jak nie ma wody nigdzie i nie ma miejsca, gdzie kupić, to doświadczyłem takiej swojej właśnie marności, że jak nie ma wody, to po prostu jej nie będzie. Choćby się miało nie wiadomo ile pieniędzy, choćby się miało nie wiadomo jakie urządzenia przy sobie. Także myślę, że to było dla mnie też takie wzbogacające.
No No z tego, co mówicie, to jest bardzo wielka ofiara też z siebie. Ja też nie byłem jeszcze na takim doświadczeniu, chodziłem po pielgrzymkach czy na ekstremalnej drodze krzyżowej, więc po części to rozumiem, ale no wiem, że tu było dużo większy wyczyn. Tym bardziej, Kamil, gdy szedłeś taki duży odcinek, ale chłopaców wam też nie ujmuję, spokojnie, Wiktor. Więc tak jak wspomniałem, nie ujmuję wam, bo wiem, że to na pewno wiele wniosło w wasze serce, ale przed wasze formacje, bo czas wakacji jest czasem odpoczynku zazwyczaj, ale też właśnie czasem zdobywania różnych praktyk, znaczy zdobywania różnych doświadczeń na różnorodnych praktykach, czy na innych takich doświadczeniach, które my sami chcemy po prostu podjąć. Ale jeszcze tylko troszkę się cofnę, bo tutaj Kamil trochę wspomniałeś o noclegu, że nie było miejsca. Jak właśnie wygląda z noclegiem? Czy też śpicie nieraz po jakichś domach? Czy śpicie po prostu, macie swój namiot? Bo z tego co kojarzę, no chyba musicie nosić bagaż na plecach. Więc co musieliście zabrać ze sobą, żeby też jak najbardziej odciążyć siebie, bo każdy kilometr dalej to każdy kilogram więcej, nie?
No tu znowu możemy użyć słowa zróżnicowanie. No, w naszym przypadku było tak, że po prostu korzystaliśmy z alberg, które są przy trasie, czyli w każdym powiedzmy takim większym miasteczku. Raczej każdy planuje sobie tak trasę, żeby właśnie do takiego miasteczka dotrzeć i są takie punkty, takie schroniska powiedzmy dla tych pielgrzymów, tak przekładając na nasz język, gdzie po prostu każdy może znaleźć nocleg, po prostu łóżko, możliwość umycia się, tylko trzeba oczywiście za niego zapłacić. A jeśli ktoś wybiera namiot, no to jak najbardziej muszę wziąć ze sobą namiot i wtedy no, ten bagaż jest cięższy i pewnie idzie się trudniej, ale też to jest jakaś opcja, którą ktoś może wybrać. No a tak jak wspomniałem, korzystaliśmy, jeśli chodzi o noclegi, właśnie z tych miasteczek i tych miejsc, które one oferują dla pielgrzymów, których jest mnóstwo po prostu i czasem trzeba było trochę się naszukać, bo rzeczywiście tych miejsc jakby jest dużo, ale też pielgrzymów jest dużo, tak jak wspomnieliśmy, więc po prostu trzeba też wykazać się pewną determinacją i jak człowiek już przychodzi tak już podmęczony do tego miasteczka i ma jeszcze szukać tego noclegu, to też jest taki moment próby, żeby rzeczywiście wytrwać w tym szukaniu i kiedy już te nogi są tak bardzo zmęczone. No ale to jest właśnie trud, który też ofiarowujemy, a myślę, że też chciałbym jeszcze dodać oprócz tej ofiary o radości, która też jest bardzo mocno obecna w ogóle na tej trasie wśród ludzi, którzy pomimo tego, że jest ta ofiara, to też bije ogromna radość od ludzi i nawet takie proste pozdrowienie, które jest charakterystyczne dla Camino, czyli jak mijamy kogoś, to życzymy mu dobrej drogi, mówimy buen Camino. To właśnie jest, tak wyraża właśnie tego ducha takiego wsparcia wzajemnego tych pielgrzymów, którzy są i nawet jak ktoś kogoś wyprzedza, to mówi mu dobrej drogi, że każdy chce, żeby wszyscy dotarli do tego Santiago, żeby rzeczywiście im się udało i właśnie ta radość, która się udzielała jakoś wszystkim ludziom, czy w miejscach, w tych miasteczkach, gdzie tam było więcej pielgrzymów, gdzie można było właśnie kogoś spotkać, porozmawiać i raczej nikt nie wspominał o tym, nawet jak ktoś powiedział, że idę 2 tygodnie, to mówił z taką radością, że on już idzie 2 tygodnie i że to było super 2 tygodnie w jego życiu. Więc rzeczywiście to jest taka ogromna też, no ogromna wartość, nie? Tej drogi, która nie ciąży tak człowiekowi, że on z siebie robi jakiegoś ofiarnika, tylko właśnie rzeczywiście daje mu takie poczucie Bożej radości, że on może coś takiego odbywać.
No tak, cały swój dobytek niesiemy cały czas na plecach i są takie różne ciekawe kwestie techniczne, że kiedy się tam dojdzie i mieliśmy taki dzień, że nie było akurat dobrej pogody, był problem potem jak wysuszyć te rzeczy, które przepraliśmy. I po prostu suszyliśmy je wtedy na plecaku i one tak w miarę upływu tych godzin gdzieś tam po drodze schły, więc to wszystko jest takie bardzo ciekawe, troszkę ekstremalne, ale ostatecznie mam z tym dobre wspomnienia. Takie bardzo dobre.
Właśnie fajnie, żeby brzmiało to ta radość, bo myślę, że to jest taki wielki dar tego całego trudu. Już trochę się cofnę znowu do tej ekstremalnej drogi krzyżowej, której się na mojej z kolei. Widziałem, że zawsze po dojściu na miejsce, czy na następny dzień, niesamowita radość w serduchu się rodziła. Gdzie naprawdę zapominało się o tym, co do dziale. Człowiek się cieszył nie tyle, że tylko dał radę i przeszedł, ale że doświadczył tego przeżycia ze sobą i z Panem Bogiem. Kamil, jeszcze powiedz krótko, jak to wyglądało w twojej sytuacji z noclegiem lub co byś chciał jeszcze dopowiedzieć?
No ja szedłem zupełnie innym szlakiem. Camino Primitivo jest szlakiem bardzo rzadko uczęszczanym. Jak ja w ciągu dnia minąłem czasem 3 osoby, to było bardzo dobrze, więc tak z założenia wydaje się, że nie powinno być problemu z noclegiem, ale przez to, że tak rzadko uczęszczany jest ten szlak, to też było mniej alberg i tak samo mniej miejsc w tych albergach, więc rzeczywiście doświadczyłem tego, że wcale nocleg nie musi być pewny i że nie zawsze da się go zarezerwować, więc taka radość też, jak się dochodziło i jednak to miejsce było, to rzeczywiście takie szczęście. I jednocześnie okazuje się, że Camino uwalnia od takiej potrzeby, że trzeba mieć wszystko wokół siebie. Bardzo wiele rzeczy się ogranicza, zaczynając od ubrań, kończąc na tym, że czasem wystarczy rzeczywiście kawałek miejsca do spania.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję Wam, chłopacy, że podzieliliście się tym głębokim doświadczeniem. Może zachęciliście też kogoś ze słuchaczy, aby wyruszyć na szlak. Myślę, że na pewno polecacie to mocno, bo widzę po Waszej radości. Dziękujemy też Wam, słuchacze, że po raz kolejny byliście z nami, że po raz kolejny zechcieliście usłyszeć, co dzieje się w naszym domu oraz czym żyjemy z Panem Bogiem.
Tyś nas, mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i duch Twój się budzi.
Ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie.
Spójrz, jak rosną zastępy i duch Twój się budzi. Tyś nas, mistrzu, powołał i posłał do ludzi.